Ponownie Państwa witamy, Jerzy Job i Jerzy Sidorowicz. Dziś, w nowy rok na Ukrainie, zwiedzamy zachodnią część tego kraju. Naszym przewodnikiem jest Bartłomiej Kotowski, doktor nauk humanistycznych, antropolog i filolog.
Podróże przez świat.
Kowel. Największe miasto pod względem powierzchni i drugie pod względem liczby mieszkańców w obwodzie wołyńskim. Miasto nad rzeką Turią, będącą dopływem Prypeci. Pierwsza pisemna wzmianka o tym mieście datowana jest na 1310 rok. I tutaj również na przestrzeni wieków mieszkali obok siebie bez większych konfliktów prawosławni, katolicy i przedstawiciele innych wspólnot religijnych. Zabytków architektury o znaczeniu narodowym tutaj nie ma.
Leży on na trasie, tak prościej mówiąc, między Warszawą a Kijowem, niewiele ponad 60 km od granicy polsko-ukraińskiej. W Kowlu znajduje się 14 parafii prawosławnych i jest świetnym miejscem wypadowym do miejsca, do którego chciałbym Państwa zabrać za chwilę, mianowicie do Peresieki. Mam taką uwagę a propos Kowla, znajduje się tam hotel i tutaj przed rezerwacją prosiłbym utwierdzić się w tym, że ciepła woda jest przez cały dzień, gdyż w momencie, kiedy ja tam byłem bodajże 2 lata temu, woda ciepła była limitowana, czyli 2 godziny rano, 2 godziny wieczorem i to wszystko. I nie wszystkie pokoje posiadały tak zwaną toaletę po euroremoncie, czyli toaleta była na korytarzu. Także myślę, że to jest taka ważna uwaga.
Dobrze, z miejscowości Kowel udajemy się do Peresieki. Dlaczego Peresieka? Nie ma jej na trasach takich ogólnych, turystycznych.
Tak, to jest taka w zasadzie wioska, o której też nie znajdziemy żadnej informacji w przewodnikach turystycznych. Z Kowla możemy się tam dostać jednym, jedynym autobusem, który odjeżdża raz dziennie. To jest autobus, powiedziałbym, o wątpliwej jakości technicznej. Ja tutaj przyniosłem do studia zdjęcie, żeby Państwo też mogli zobaczyć, jak to wygląda.
Na naszej stronie internetowej kolekcja zdjęć z Ukrainy oczywiście.
Tak. Z Kowla do Peresieki będziemy jechać około 3 godzin po bezdrożach, tak naprawdę. Jest to wieś, która zanika. Ja bym powiedział, że to jest żywe muzeum etnograficzne, które posiada przepiękne jezioro. Położona jest pośród niesamowitych okoliczności przyrody, przepięknego lasu. Po prostu to jest takie miejsce, w którym czuć, że czas się zatrzymał. Znajduje się tutaj dosłownie kilka domów, kilka chat, mógłbym powiedzieć, bardzo charakterystycznych dla ukraińskich wsi, bowiem albo okiennice, albo ściany chat, czy też framugi okienniczne, drzwi są malowane kolorem niebieskim. To jest taki kolor, który ma odstraszać muchy, po prostu. Wioska zaczyna się od przydrożnej kapliczki i kończy na skraju lasu. Coraz mniej ludzi w niej mieszka. Można powiedzieć, że w zasadzie zostały tam tylko osoby starsze, gdyż cała młodzież wyjechała szukając lepszej przyszłości dla siebie. Jest to, tak jak mówię, żywe muzeum etnograficzne i może zamiast do Gaju Szewczenki wybrać się na wycieczkę całodniową do Peresieki.
No.
Kolejne miasto, już znane miasto na naszej trasie, to Łuck nad Styrem, siedziba administracji obwodu wołyńskiego. Leży w samym sercu Wołynia. Jest to najstarsze miasto tej właśnie historycznej dzielnicy. Pierwsza wzmianka o Łucku pochodzi z 1085 roku.
Tak, niewielkie miasto nad rzeką Styr. Inne miasta nad Prypecią to m.in. Czarnobyl, do którego też możemy się wybrać na wycieczkę jednodniową, ale to już ze stolicy Ukrainy. Natomiast sam Łuck jest...
Warto wybrać się do Czarnobyla na wycieczkę?
Dla odważnych na pewno.
Dla odważnych.
Dla odważnych na pewno. Myślę, że jest tyle dostępnych zdjęć w internecie, że można sobie zobaczyć i wtedy decydować, czy chcemy przeżyć i mieć takie przeżycia.
Czy byłeś i przeżyłeś?
Jak słychać, tak.
Ale wracajmy do miejscowości Łuck. Ważna miejscowość w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Łuck był stolicą województwa wołyńskiego. Był też miastem królewskim korony Królestwa Polskiego. Nazywano to miasto Rzymem Wołynia. To przez obfitość świątyń.
Natomiast ja tutaj bym się zatrzymał, jeżeli chodzi o Łuck na zamku. Zamek zachował się prawie pełny obieg murów, oczywiście tam rekonstruowanych w pewnych fragmentach i trzy wieże, ale na co warto zwrócić uwagę, to też Muzeum Dzwonów, gdzie możemy posłuchać przepięknej gry na dzwonach tak naprawdę.
To ciekawe.
Bardzo ciekawe i myślę, że niewiele jest takich miejsc. Wewnątrz murów, oprócz tego Muzeum Dzwonów, mamy też w zasadzie taki niezabudowany plac z małym budynkiem. Jest tam urządzone Muzeum Książki. Natomiast w centralnej części placu, pod przykryciem taką płachtą, jest dostępna ekspozycja ukazująca jakby pozostałości po cerkwi Jana Teologa z początku właśnie istnienia tej twierdzy. A na chwilę obecną zamek w Łucku jest po prostu muzeum państwowym.
Zamek z XIV wieku, pięknie zachowany, warto się wybrać, wzniesiony przez litewskiego księcia Lubarta.
Ale Łuck to nie tylko zamek. I to też ciekawostka nie do znalezienia w przewodniku. Mianowicie na Prospekcie Młodzieży, to jest 33 kwartał, bo tak oznaczamy dzielnicę na Ukrainie, został postawiony pośród blokowiska, pośród wieżowców tak naprawdę, na początku lat 80. samolot. Jest to IU. Takich IU-ów było 64. Jeden został do tej pory właśnie w Łucku. Na początku było to kino dziecięce. Potem jakby wnętrze tego samolotu zostało przerobione na bar, taką restaurację. Restauracja pod koniec lat 90. została zamknięta. Zostało zamknięte jakby całe wnętrze tego samolotu. Natomiast na dzień dzisiejszy jest to parking samochodowy, więc można zaparkować samochód pod skrzydłami IU-a. I z tego co wiem, są plany usunięcia tego samolotu, więc jeżeli chce ktoś z Państwa to zobaczyć, to myślę, że
jak najszybciej. Łuck to... Dwa, a w XVII wieku nawet trzy biskupstwa różnych wyznań. Z zabytków warto zobaczyć cerkiew opieki Matki Bożej, jedną z najstarszych świątyń Wołynia z XIII-XV wieku. Lubisz klimat cerkwi?
Klimat cerkwi czy klimat kościoła, no to kwestia, myślę, wiary, nielubienia. Niemniej jednak...
Nie tylko, myślę.
Przepiękne ikony na przykład, tak? Czy śpiew chóru podczas nabożeństwa. Myślę, że to są rzeczy, które warto...
Niepowtarzalne, prawda?
Niepowtarzalne, tak. Mm-hmm. Których warto wziąć udział, zobaczyć, przekonać się, jak to wszystko wygląda. Czyli po prostu starać się poznawać tą kulturę.
A później ewentualnie uwierzyć.
Tak.
Jesteśmy w Łucku. Po zwiedzaniu warto się wybrać do restauracji i tutaj zjeść, co polecasz, coś słodkiego? Sernik?
Sernik, a w zasadzie nie sernik, a syrniki.
Syrniki.
Syrniki. Syr to po rosyjsko-ukraińsku ser. To są takie smażone placuszki z mąki, białego sera i jajek. Niekiedy dodaje się do tego rodzynek miodu, kawałek jabłek na przykład, czy skórki pomarańczowej. Podaje się z miodem, z drzemem, z bitą śmietaną albo mlekiem skondensowanym. I taki najprostszy przepis do naszego polskiego twaroszku, czyli sera białego, śmietany, należy dodać łyżkę kefiru, wbić jajko, dodać trochę mąki, żeby to było gęste, uformować coś na kształt kotletów mielonych, smaży się to na patelni z jednej i z drugiej strony przez chwilę, potem na 15 minut do piekarnika. No zapach, jaki się rozciąga potem w domu, jest niebywały.
Także jak często sobie to robisz?
Zawsze w sobotę na śniadanie.
Proszę.
I obowiązkowo z mlekiem skondensowanym.
Mhm. Tak słodko na śniadanie?
Bardzo słodko. Mhm.
Звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах ти чар зілля шукала, сонце руту знайшла і мене щарувала. Червону руту не шукай вечорами, ти в мене єдина, тільки ти. Повір, бо твоя врода то є чиста вода, то є бистра вода сині. Дібровах зелених, позабутих стежках, ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно вже ти увійшла в мої мрії. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти. Повір, бо твоя врода то є чиста вода, то є бистра вода сині.
Zwiedzamy zachodnią Ukrainę. Kolejne miejsce, które odwiedzimy, to Kamieniec Podolski. Jedno z największych i najbogatszych miast dawnej Rzeczpospolitej. Jeden z 7 cudów Ukrainy. Serce Podola, miasto leżące w obwodzie chmielnickim, liczące dzisiaj ponad 100 tysięcy mieszkańców. Miasto określane jako przedmurze chrześcijaństwa, brama do Polski, z najpotężniejszą warownią Rzeczpospolitej na kresach wschodnich, uwiecznioną również w trylogii Sienkiewicza.
Przepiękne widoki. Jest to miasto położone nad Smotryczem, o skalistych ścianach sięgających kilkudziesięciu metrów wysokości. Rzeka jakby otacza miasto, tworząc niemal pełny krąg. Kamieniec to nie tylko atrakcje turystyczne, ale też przemysł spożywczy, głównie winiarski. W mieście też działają dwa uniwersytety. Jednak myślę, że najcenniejszym zabytkiem Kamieńca jest zespół Starego Miasta i twierdzy w Kamieńcu Podolskim. Twierdza obejmowała zamknięte w meandrze Smrotycza Stare Miasto i zamek, które broniły dostępu do mostu oraz szereg budowli hydrotechnicznych. Kamieniec też zyskał przydomek miasta niezwyciężonego, prawda?
A ten mit o twierdzy nie do zdobycia upadł dopiero w 1672 wraz ze zdobyciem bramy do Polski przez Turków, a przez 200 lat wcześniej ta twierdza oparła się 40 najazdom tureckim.
I tutaj a propos Turków, myślę, że warto wspomnieć o moście tureckim. Jedno z wejść do miasta właśnie prowadziło przez zamek, a następnie przez 40-metrowy most turecki. Pierwotnie był to most wspierający się na arkadach, ale on był kilkukrotnie jakby przerabiany, odnawiany. W każdym razie z mostu rozciąga się fantastyczny widok na jar rzeki. Jest to nie do opowiedzenia po prostu. Ja mam zdjęcia, bo naprawdę ciężko wyrazić słowa. wami to, co się tam
na naszej stronie internetowej trzeba koniecznie zobaczyć.
Jeżeli chodzi o kamieniec, to myślę, że warto wspomnieć jeszcze katedrę Piotra i Pawła. Jest to rzymskokatolicka świątynia, mieści się przy placu katedralnym zresztą, ale z ciekawostek ustawiono tam sprowadzoną z Gdańska figurę Matki Boskiej, wysoką na około 5 metrów, w którą uderzył piorun, ale w zasadzie ocalała, nic się nie stało.
Turcy, a wcześniej Tatarzy, agresywni koczownicy, z drugiej strony rolnicy, czyli Słowianie. Właśnie
tak
na tym terenie,
wszyscy.
No właśnie, na tym terenie dochodziło do konfliktów pomiędzy tymi dwiema ogromnymi cywilizacjami. Kamieniec Podolski. Tutaj odbywają się rozmaite festiwale, imprezy etniczne, turnieje rycerskie, między innymi historyczna rekonstrukcja oblężenia twierdzy przez Turków. Warto zobaczyć. A w pobliżu jest Park Narodowy Toftry z krajobrazami Podola, jak z Sienkiewiczowskiej trylogii. Miałeś czas, żeby tam zajrzeć?
Niestety nie.
O, to wszystko przed tobą.
Wszystko przede mną. To jest, powiedzmy, drugie postanowienie na ten stary nowy rok.
Życzę, aby się spełniło.
Dziękuję bardzo.
Zasnuły malwy bilia chaty, ich miesiąc wyszł w koле chaty. І тільки мати не засне, мати не засне, жде вона мене. І тільки мати не засне, мати не засне, жде вона мене. Заснули вже давно, самотні мальви під вікном, мальви під вікном, заснули вже давно.
podróży przez świat.
Kolejne miasto na naszej drodze to Białogród nad Dniestrem. Warto tam pojechać?
Myślę, że bardzo nawet warto. Miasto jest położone w południowo-zachodniej Ukrainie nad limanem Dniestru. To jest mniej więcej około 20 km od Morza Czarnego i około 80 km od Odessy, a o tym mieście pisał Mickiewicz w Stepach Akermańskich. Miasto nie dzieli się na dzielnice, jest jakby bardzo niewielkie i na zwiedzanie twierdzy myślę, że wystarczy nam spokojnie 2-3 godziny. Twierdza Akermańska stoi na skalistym brzegu limanu dniestrowskiego. Ma bardzo wysokie mury, w wysokości około 15 metrów i grubości 5. Niesamowite wrażenie też robi bardzo głęboka fosa. Obecnie w twierdzy urządzone jest muzeum, a bogata w historię twierdza zapiera dech w piersiach przede wszystkim przez liman Dniestru, który jest jednym z największych limanów Morza Czarnego, a na pewno największym limanem Ukrainy. Oddzielony jest on od Morza Mierzeją z jednym przysmykiem łączącym go z otwartym morzem. I nazwa właśnie pochodzi od rzeki Dniestr. Nad limanem Dniestru w zasadzie już zaczynają nam się czarnomorskie kurorty, a dolina rzeki, szczególnie w jarze o wysokim dnie, tworzy jedno naprawdę z najpiękniejszych krajobrazów, wydaje mi się, w Europie, o ile nie na świecie.
Zwiedziliśmy twierdzę w Białogrodzie. 2-3 godziny wystarczą. No i co? I warto wybrać się teraz do restauracji i zjeść coś dobrego. Co w tym mieście zjemy?
Albo napić się kwasu.
Albo napić się kwasu.
Kwasu chlebowego, który jest jakby przysmakiem, najczęściej sprzedawany z beczkowozu. Jest to napój bezalkoholowy, który powstaje poprzez fermentację chleba. Na chwilę obecną produkowany jest na skalę przemysłową, czyli możemy go po prostu też kupić w butelce, ale najlepszy jest taki domowy, który też możemy dostać w restauracji, na przykład z rodzynkami. Bardzo dobrze gasi pragnienie.
Pierwszym miastem na naszej trasie był Lwów. Ma około 3 milionów mieszkańców, a teraz jesteśmy już u kresu naszej podróży. To Odessa, czwarte co do wielkości miasto Ukrainy. Ma 1 milion mieszkańców, położone wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego, założone pod koniec XVIII wieku jako rosyjska twierdza morska. Przez wiele lat, w połowie XIX wieku, był to wolny port goszczący wiele narodowości. W 1905 roku Odessa była świadkiem wielkiej radzieckiej rewolucji, którą zainicjował bunt załogi pancernika Potiomkin. Dzięki filmowi Pancernik Potiomkin to miasto kojarzy się z olbrzymimi schodami potiomkinowskimi.
Portowymi.
Chodziłeś tam? Ile razy?
Raz. W 35-stopniowym upale.
No tak, to wystarczyło raz.
Lubimy Odessa, bo tak mówią o niej sami mieszkańcy. Myślę, że wizyta w Odessie nie tylko dlatego, że jest nadmorskim kurortem, zostaje na długo w pamięci, mimo tego, że nie ma tam jakichś szczególnych zabytków, ale jest bardzo wiele imponujących skwerów, bulwarów i secesyjnych kamienic.
Bulwar nadmorski Odessy został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Warto tam przejść się?
Jak najbardziej, zarówno w dzień, jak i wieczorem. Myślę, że warto sobie powiedzieć, że nazwa Odessa pochodzi od starożytnej kolonii
Odessos.
Dokładnie. Odessa jest miastem bardzo, bardzo gorącym. Jest bardzo, bardzo ciepłe i długie lato. Temperatury często sięgają 30 stopni, a może i więcej. To największy port morski Ukrainy, baza floty morskiej, ale też port towarowy i przeładunkowy. Jest przede wszystkim centrum uzdrowiskowym, posiada liczne plaże i sanatoria. Miasto idealne do spacerów, nie tylko po bulwarze, ale też tutaj myślę warto przywołać ulicę Lanżerowską czy Dierybasowską, plaże Arkadia i Lanżeron. Niedaleko bulwaru nadmorskiego znajduje się teatr przy ulicy Czajkowskiego, jeden, wydaje mi się, z piękniejszych budynków w mieście. Też przygotowane mam zdjęcie dla Państwa. Ale był, myślę, warto wspomnieć, pierwszym budynkiem, w którym zastosowano iluminację w Odessie. W ogóle Odessa ciągnie się wzdłuż wybrzeża morskiego, można powiedzieć. I taką ciekawostką jest kolejka, taka jakby krzesełkowa, można powiedzieć, z centrum miasta nad samą plażę, dzięki której możemy podziwiać widoki nadmorskie. Schody potiomkinowskie w Odessie, czyli gigantyczne schody, czyli takie symboliczne, można powiedzieć, wejście do miasta. Schodków jest niecałe 200, ale dla leniwych obok schodów funkcjonuje także kolejka linowa, dzięki której nie trzeba po prostu wchodzić czy schodzić po tych schodach, można sobie podjechać z bulwaru do portu. Schody te znajdują się na promenadzie nadmorskiej i właśnie prowadzą do portu. Z portu możemy popłynąć na jakąś wycieczkę czy wypożyczyć łódź, ale też znajduje się chyba jeden z najdroższych hoteli w porcie. Schody te zostały zbudowane ze względu na wysokie położenie miasta względem portu. Na początku były to schody drewniane, potem to już takie, które występują do dziś.
Приветствовать всех от имени лица революционного Черноморского флота.
Мне кто-нибудь скажет, это налет?
Прошу немного помолчать. Иначе мне придется сделать что-то такое, за что потом всем будет неудобно. Это не налет. Может быть, это похоже на налет, но это совсем другое дело. Так что я предлагаю добровольно пожертвовать на нужды трудящихся и революции. Сейчас товарищи пройдутся и соберут то, чем потом.
Вот такая, блин, история. Мерцает бирюзой. Встает Одесса предо мной, любимый город мой. Одесса нас встречает, Одесса провожает. Одесса, мама, город мой родной. Одесса, жемчужина у моря. Одесса, ты знала много горя. Одесса, ты мой любимый край. Живи, моя Одесса, живи и процветай, о, мама. Одесса, жемчужина у моря. Одесса, ты знала много горя. Одесса, ты мой любимый край. Живи, моя Одесса, живи и процветай. Живи, моя Одесса, живи и процветай. В Одессе есть такой народ, он весело живет. С утра танцует и поет, такой же народ. Кого вы не спросите, ответят одесситы. Такими уж нас мама родила. Одесса, жемчужина у моря. Одесса, ты знала много горя. Одесса, ты мой любимый край. Живи, моя Одесса, живи и процветай, о, мама. Одесса, жемчужина у моря. Одесса, ты знала много горя. Одесса, ты мой любимый край. Живи, моя Одесса, живи и процветай. Живи, моя Одесса, живи и процветай. Такой маяк, он светит нам всегда. Он говорит, а ну, моряк, зайди-ка ты сюда. Здесь двери всем открыты, бокалы всем налиты. И девушки танцуют до утра. Одесса, жемчужина у моря. Одесса, ты знала много горя. Одесса, ты мой любимый край. Живи, моя Одесса, живи, процветай, о, мама. Одесса, жемчужина у моря. Одесса, ты знала много горя. Одесса, ты мой любимый край. Живи, моя Одесса, живи и процветай. Живи, моя Одесса, живи и процветай.
Odessa to też ważny ośrodek akademicki. Powiedzmy o szkołach wyższych Ukrainy. Wysoki poziom?
Co do poziomu, to ciężko mi to oceniać, ale mogę powiedzieć, że wielu Polaków wyjeżdża na Ukrainę przeważnie na studia medyczne. Są to studia lekarskie czy stomatologiczne. No, te kierunki cieszą się dużą popularnością.
Anna Achmatowa jest ci bliska?
Tak, bardzo lubię.
Właśnie z Odessy pochodzi.
I fortepian Chopina, który napisała.
No, ty też kiedyś grałeś na fortepianie. A grasz jeszcze?
Tak, właśnie ostatnio nawet przy okazji Świąt Bożego Narodzenia, jak corocznie graliśmy z siostrzenicą kolędy, bo tak się już przyjęło u nas w domu.
No i z Odessy pochodzi też twórca tablicy okresowej pierwiastków, Dmitrij Mendelejew. Ale ty jako humanista jesteś daleki od tej nauki.
Jestem daleki od tej nauki, niemniej jednak myślę, że w Morzu Czarnym możemy większość tych pierwiastków odnaleźć.
I dlatego się nie kąpałeś pewnie, tak?
Kąpałem się, jak najbardziej jest czysta woda, wbrew temu, co zdarzyło mi się słyszeć. I Morze Czarne bardzo dobrze wpływa na różnego rodzaju choroby, tak przynajmniej mówią mieszkańcy Odessy. Żeby kąpać, na pewno się w morzu trzeba, ale oprócz kąpieli możemy też uprawiać różne sporty wodne, które są bardzo, bardzo modne, czyli nie tylko te takie, które występują na tafli morza, ale te takie, które gdzieś tam pozwalają nam poszybować nad morzem, tak? No, czyli na przykład paralotnia mam tutaj.
Droga? Na przykład paralotnia?
Czy droga?
Jak z cenami?
Ceny na Ukrainie, paralotnia, nie droga, natomiast ceny na Ukrainie myślę, że są zbliżone do polskich, natomiast można powiedzieć, że jest po prostu taniej, czyli bardziej przystępnie do Polaków czy dla Europejczyków niż w drugą stronę.
Wyszywanki ukraińskie.
To taki element folkloru.
Myślę,
że nie tylko zobaczyć, ale też można sobie zakupić i przywieźć. W ogóle Ukraina posiada bogatą historię haftowania na strojach ludowych, ponieważ haft odgrywał istotną rolę w czasie tradycyjnych ukraińskich świąt. Jest to ten haft ukraiński, taki znak charakterystyczny, powiedziałbym, ludności zamieszkującej ziemię etnograficznie ukraińską. I tutaj no przede wszystkim soroczka, czyli taka płócienna koszula, męska troszkę krótsza niż damska za to z takimi bufiastymi rękawami, z tym haftem wyszytym w okolicy, powiedzmy, kołnierzyka na rękawach. No i jeżeli chodzi o strój męski, to jeszcze na pewno szarowary, czyli szerokie spodnie, niegdyś wygodne do jazdy konnej walki, no one były częścią stroju kozaków. Natomiast jeżeli chodzi o sam haft ukraiński, tutaj trzeba też wspomnieć o ręcznikach z wyszytymi bądź tkanymi ornamentami, które są jakby, wydaje mi się, najbardziej rozpowszechnioną formą sztuki ludowej na terytorium całej Ukrainy. Odgrywają one bardzo ważną rolę w systemie obrzędowym i też magicznym, bowiem ręcznik stał się częścią stroju w decydujących momentach życia ludzkiego. Na ręcznikach zawieszanych na ścianie przywieszano na przykład obrazy ikon, podawano chleb w uroczystościach, jak na przykład na weselu, tak, kiedy my w Polsce witamy chlebem i solą. A taki specjalny rodzaj chleba, nazywa się to korowaj, przygotowywany właśnie głównie na wesela przez kobiety. Co ciekawe, w procesie wypieku tego chleba nie mogli być obecni mężczyźni. I myślę, że tutaj ukłonem w stronę tego haftu ukraińskiego jest piosenka Rinna Maty Moja, czyli w
polskiej
wersji. Moja
matko, ja wiem.
Tak jest.
Mm-hmm. Przed nami ta piosenka, Moja matko, ja wiem. Dzisiaj naszym gościem był Bartłomiej Kotowski. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Рідна мати моя, ти ночей не доспала і водила мене у поля край села. Щастя дала, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя на долю.